Nawrocki wetuje ustawę o kryptowalutach. Czy to dobrze dla Polaków, czy raczej dla mafii i Putina? Czy może weto podpowiedział Tomasz Sakiewicz, by chronić swoich sponsorów? Tymczasem profesor Dudek zaleca sąd dla Grzegorza Brauna za zdradę. O zdradzie mówi też ukraiński oficer w wywiadzie Leć pod prąd. O zdradzie Trumpa. Zapraszam na Leć pod prąd na żywo.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Witam Państwa serdecznie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Dziś mówimy o wecie prezydenta Nawrockiego wobec ustawy o kryptowalutach. Bardzo mocno na to zareagował premier Donald Tusk. Posłuchajmy na początek, co powiedział.
No, podwójny wymiar, masowych oszustw, naprawdę na gigantyczną skalę i bezpieczeństwa państwa. To weto jest kompletnie nie do obrony, nie do usprawiedliwienia. Sprawa nabiera charakteru wyjątkowo paskudnego, ponieważ w tle jest duża firma, procesy sądowe, śledztwa, podejrzenie zabójstwa, zniknięcie prezesa jednej z kluczowych firm na rynku kryptowalut, kampania polityczna, zaangażowanie prawicowych przywódców, mediów prawicowych w promowanie jednej z tych firm. Nie będę wymieniał nazw z oczywistych względów, ale będę oczekiwał zarówno od ministra finansów pełnej informacji i szybkiego przekazania pełnej informacji o negatywnych konsekwencjach tego weta panu prezydentowi, ministrom Siemoniakowi i Kierwińskiemu. Zleciłbym tu też precyzyjną informację o tym, jaki jest, a także ministrowi Żurkowi, jaki jest kontekst całej tej sprawy, dotychczasowe śledztwa, dotychczasowi skazani, kto stoi za być może także lobbyingiem, który miał uniemożliwić przeprowadzenie przez cały ten proces legislacyjny tej ustawy.
Tak mocno powiedział Donald Tusk. No nie wymienia nazw i nazwisk, ale my chyba możemy. Zaginiony to jest Sylwester Suszek, założyciel BitBay, kiedyś nazywany królem bitcoinów. 10 marca 2022 roku zniknął. Teraz mamy jakby następcę jego biznesu, Zonda Crypto, która sponsoruje takie różne eventy, jak na przykład SIPAC w Rzeszowie.
A nie, no to zupełny przypadek.
Gdzie był promowany prezydent Nawrocki. Czy jak tu na Twitterze donoszą, czy Roman Giertych, czy Jan Piński, czy nawet Wojciech Czuchnowski tu bierze udział w dyskusji, że tu obiadki w Monako Tomasz Sakiewicz.
Tak.
Używa.
O tym wszystkim, witam Państwa, o tym wszystkim powiedział premier Tusk. Bardzo się cieszę, że wreszcie mówimy otwartym tekstem do Polaków. Jeszcze nie używa nazwisk, tak jak Czarek, czy tu razem będziemy o tych nazwiskach mówić, tych mediach prawicowych, które wymienia z nazwy. To jest oczywiste, że chodzi o Sakiewicza. Tu już mecenas Giertych pierwszy dał zdjęcie z luksusowego, no chyba najdroższego, tak twierdzi mecenas Giertych, hotelu w Monako, gdzie ten biedny ciułacz tych różnych zbiórek na a to transmisję taką, a śmaką, a to podglądanie puszczy, dotacja i te sprawy, że tam siedzi i nie sam, tylko z jakąś panią, no bo to konserwatysta. Co prawda mogła być tam jego córką, no ale to już zostawimy. W każdym razie premier mówi o przestępstwach, zbrodniach w otoczeniu Nawrockiego. O tym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Zanim ten człowiek znikąd praktycznie, bo powiedzenie, że on jest tam z IPN-u, no to to by było jakieś, że tak powiem, uproszczenie duże albo absolutnie nie tam mu nogi wyrastają. Nie z IPN-u, nie z doktoratu z historii, tylko z bramki w Grand Hotelu. I mówiliśmy o powiązaniach z gangusami, mówiliśmy o powiązaniach, wczoraj cały program, z ruską mafią, czyli z państwem, bo tam Rosja, państwo i mafia to jedno, a na czele tego państwa, mafii, stacji benzynowej stoi towarzysz Putin, KGBista. Zobaczcie, że w tym krótkim wystąpieniu premier rządu RP potwierdził te wszystkie doniesienia, o których mówimy od półtora roku.
Mówimy o nazwiskach, a jako prowadzący oczywiście przez to, że puściliśmy na początku Tuska, zapomniałem o swych obowiązkach. Pastor Paweł Chojecki,
to już wiesz, nasi stali widzowie, to już mnie znają.
Przed wami, a ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to tak. To dla formalności Grzegorz Jakubowski, autor książki Audyt, raport o rządach PiS, wstawił rachunki z tego Monako. Tam pan Tomasz Sakiewicz i pani Aneta Dziadkowiec. Kim jest pani Aneta Dziadkowiec, napisał przez grzeczność przemilczę. No to już tam nie będziemy może wchodzić. No jak się wyszuka Aneta Dziadkowiec, to różne, nie jedna osoba ma takie imię i nazwisko.
I nie jedno zdjęcie się tam pokazuje.
Czy to modelka, miłości, czy prawniczka, to już nie.
Niech tam się. Ja osobiście bardzo dobrze poznałem towarzysza Sakiewicza. Nie? Ty zresztą też chyba troszeczkę.
Osobiście chyba nie miałem nieprzyjemności.
Nie miałeś osobiście? Ja miałem.
Też, nawet, nie, może na tych tam gdzieś zjazdach.
Na pewno jest to człowiek o dużej jakiejś rozległej wiedzy, o pewnej takiej inteligencji. On tam zdaje się psychologię nawet trochę studiował i tak dalej. Także umie się znaleźć, umie się wypowiedzieć, no ale ma pewne poważne wady. Nie? No na przykład ślini się na widok szczególnie pięknych kobiet. No to tu już mamy to, może to jest dość popularna cecha, to go tam nie wyróżnia, ale ślini się też na widok bogatych biznesmenów. Szczególnie takich z branży, wtedy mówię...
Najlepiej bogatych kobiet.
To chyba są inni spece. Tam się koło niego kręcił, a dokładnie koło pani takiej Hejke, kręcił się agent Tomek. I pamiętasz, że on zagustował, on właśnie w takich bogatych kobietach gustował, ale ten chyba bardziej patrzy na walory takie przypisane, wiecie, w tę formę cielesną bardziej docenia. A portfele to docenia u takich ludzi, którzy obracają gigantycznymi kwotami. Widziałem, jak się ślinił do tych bankierów, którzy później finansowali PiS czy te media pseudoprawicowe. Tam przecież taki senator grał kiedyś główną rolę, jeszcze jak nie było kryptowalut, przynajmniej jeśli ich nie było w takim tym głównym obiegu. Mówię o sytuacji sprzed kilkunastu lat, bo wtedy mniej więcej dobrze poznałem redaktora Sakiewicza. Stąd te rewelacje, które dzisiaj podają już inni dziennikarze o tych panienkach, o tym zamiłowaniu do pieniędzy, o tych interesach związanych z kryptowalutami. Zobaczcie, że mecenas Giertych, czyli prawnik, czyli wiecie, co on pisze, on pierwszy zaczął, nie wiem, czy możemy zacytować, tu on mówi aluzjami, ale spróbujemy troszkę te aluzje odszyfrować.
Jeszcze raz, bo tu mamy tych...
Giertych, pierwszy tweet z tym z Monako. Znaczy najpierw jak on tam, że to tam biedni, tym staruszkowie będą wpłacać na te wakacje w najdroższym hotelu w Monako.
Piękny przykład ciężkiej pracy pana Sakiewicza, który zbiera składkę od widzów TV Republika, a jednocześnie zawczasu szuka kontaktów w Monako, skromnie posilając zmęczone ciało w jednej z najdroższych tamtejszych restauracji Maya Bay. Wpłacajcie mu więcej, bo nam on zmarnieje.
I no, drugie, jakaś głodówka, to by się jemu przydała.
Panie Tomaszu, mam takie małe pytanie. Z kim pan siedział przy tym stoliku w restauracji w Monako, rozmawiając o zainwestowaniu w kryptowaluty?
O, tutaj są dwie
sugestie. W kontekście
sugestie
różnych działań prokuratury i zabezpieczających majątki wyprowadzane w czasie rządów PiS w zamian za reklamę w TV Republika.
Zobaczcie, że mamy już pierwszy jakiś taki trop, parę aluzji. No, jest podany fakt, czyli że siedzi w najdroższej restauracji, czy jednej z najdroższych w Monako. Prawdopodobnie też korzysta z tej półki hotelu. I pyta, kto z nim siedzi. Tu na razie jest pytanie, później już w następnych tweetach wiemy, że to ta pani, którą wymieniłeś. Tu niektórzy widzą damską torebkę, ja się na tym nie znam. Także to pytanie, kto tam z panem siedzi, jest dwuznaczne. W tym sensie wiemy, kto z panem siedzi. Mamy
jak wiemy, o czym rozmawialiście.
Tak. Drugi, dużo poważniejszy, bo tam, że z jakąś trzy kropki Sakiewicz, to jaka to rewelacja, to nawet dla mnie nie jest żadne zaskoczenie. Widziałem to na klubach Gazety Polskiej, różne takie inne rzeczy. Także to żadna rewelacja, ale to drugie, to jest ciężka sprawa. Chodzi o ukradzione państwu polskiemu miliony lub miliardy. I że one zostały wyprowadzone w sposób nielegalny za pomocą kryptowalut czy jakichś innych mechanizmów finansowych takiego, że tak powiem, dziwnego pochodzenia. Przypominam, że kaucję na jednego z tych bandziorów to zdaje się w walizce przywieźli ci z PiSu, także mecenas Giertych wie, o czym pisze.
Tego, co w Londynie siedzi, no ale właśnie. Też dziennikarze z Republiki wpłacali za innych.
Tak. Także wiemy, że tu Telewizja Republika jest na styku jakiejś gry, niejasnej gry finansowej i o tym pisze mecenas Giertych tak troszkę dwuznacznie, ale jednak mówi nielegalnie wyprowadzone pieniądze z budżetu Polski. Tajnie inwestowane w kryptowaluty, żeby je ukryć. I oczywiście pokazuje mecenas Giertych Sakiewicza jako taką podwiązkę tych systemów, nie? Że on łączy ludzi. Zobaczcie, że człowiek, który ma oficjalnie taką profesję, on może się praktycznie z każdym spotykać, może tu porozmawiać, tam porozmawiać, tu wypić kawę, nic, bo tak niby dziennikarz pracuje, ma źródła, nie musi ujawniać tych źródeł, także zobaczcie, on się świetnie nadaje do spinania różnych wątków. Wcześniej robili to księża katolicy, przypominamy aferę, teraz został osądzony taki Bury z twojego Podkarpacia, nie? No wiem, że się...
Każdy ma swojego Burego.
Każdy ma swojego Burego, my mamy Czarnego! Czarnek straszy! Tu jest ta Czarnka Jama, nie? A w Krakowie mają pieczarę z tym smokiem wawelskim, my mamy Jamę Czarnka, Czarcia Jama, przepraszam, Czarnka Jama, nie? Fukuyama i tak dalej, ale wracamy do tego Burego z Podkarpacia. To nie jest nasz lubelski Jacek Bury, żeby to było jasne. To jest inny Bury. Nie wiem, czy są spokrewnieni. Mam nadzieję, że nie, ale może kiedyś się zapytam Jacka o to. W każdym razie został skazany i tam się pojawia w tle ksiądz, nie? Ksiądz, który sztaby złota, wiecie, oni jeszcze tacy jak SBC-y kiedyś, co tam dolary, wiecie, cinkciarze, jak powstały pierwsze biznesy tej III Rzeczpospolitej. Często to byli ubecy powiązani z takimi cinkciarzami, bo wiecie, kiedyś to dolarów nie wolno było normalnie sprzedawać, to był czarny rynek, tam można było i oszukać i można było, wiecie, zarobić duże pieniądze. Jest taki film o Nikosiu, to jest ten ideał Batyra, nie? Pamiętacie, on się zakochał w tym Nikosiu, napisał o nim książkę pod pseudonimem właśnie Batyr i ten Nikoś to też był cinkciarzem, tylko że już na Miężdżu Narodną ją skalę, bo działał też w Budapeszcie, nie? I tam oszukiwał ludzi właśnie przy handlu walutami. Także kiedyś nie było kryptowalut, to SB, służby Rosji ogólnie zajmowały się właśnie takimi czarnymi interesami, czarny rynek, rabowanie tam jubilerów, rabowanie staruszków, to jest ta akcja Żelazo, czy jak się tam nazywała, różne takie napady organizowali i strefę cinkciarzy, a potem z tego legalizowali i się pojawiły pierwsze jakieś tam wielkie firmy z pieniędzy ukradzionych, nie? Tu prokurator Blairski mówił, jak Macierewicz, agent Moskwy, wyszkolony przez Moskwę, ukradł pieniądze ZHN-u i można by dalej śledzić te pieniądze. Zobaczylibyśmy je w Lublinie zainwestowane w jedną z większych firm, oczywiście za pomocą przeróżnych brzydkich rzeczy, szantaży, nacisków, to co robią służby. Czyli po co mówię ten wstęp?
Kiedyś robił zrobili to księża? Nie, nie żeby przestali, to może
księża,
nie, ale
księża,
za dziennikarze teraz.
Księża,
tak?
Ruscy, ruskie
służby. Ludzie przedstawiający się za dziennikarzy.
I wtedy to był ten czarny rynek, trzeba było kraść te pieniądze gotówkowo prawie, że nie. Niekiedy można było w mordę dostać albo przylać w mordę, tak jak ten Nikoś tam w tym Budapeszcie, jeśli ktoś oglądał ten film, to mniej więcej wie, o czym mówię. Do książki Batyra nie zachęcam sięgać, bo to mniej więcej to jest ten poziom literatury, który Duda teraz na dolnej półce Biedronki obstawia, ale to już mówiliśmy.
Tu no, to ja, teraz dodali to i...
To i, tak. I tam to skończy. Jakby nie było papieru toaletowego, to jestem pewien, że dziura...
Na jakim to papierze?
Dziura, gwóźdź, ha! Słuchaj, to jest obróbka mechaniczna i wszystko się da, nie? No tak. Ja pamiętam te czasy, korzystałem za tam dziecka ze słabu,
no dużo zdjęć
wiem, o co
jest,
chodzi.
Taka to literatura.
No to jest gorszy problem. Zwykły ten papier offsetowy byłby lepszy. Ale wróćmy, Duda, toj i tak dalej, to już mamy załatwione reklamę tej książki. Wczoraj też reklamowali. Widzisz, Andrzej, robimy co możemy dla ciebie, nie? Ale to i tak nic nie pomoże.
Gratis,
widzisz, nie? Z czystej, dawnej znajomości. I my tu w kryptowalutach nie dostajemy, tak jak tu mecenas Giertych pisze o Sakiewiczu, że coś te reklamy to były podejrzane w tym jego imperium. A wiesz, czego on się podobno przestraszył?
Sakiewicz?
Tak.
Się przestraszył?
Tak.
Taki duży chłop?
No, i nie baby, nie? On tam z babami, to już mówiłem, on tam umie rozmawiać, te figle różne i tak dalej, nie? Jakby tam pomógł mu jego młodszy kolega, razem by mogli zaśpiewać ten hymn Katopato Prawicy, czyli Suczki, wiecie, no to Stanowski i to jest ich hymn nowy. Kiedyś były takie pobożne pieśni spod Grunwaldu, a teraz śpiewają ta Katopato Komuna, czy Pato Prawica śpiewa sobie Suczki. Nie? I to tak.
Ale Barkę też mogą.
Barkę? Nie, no toż to każdy porządny katolik po pierwsze musi się napruć, a jak się napruje, tak mówi towarzysz Kaczyńskiego Mejza, musi zaśpiewać Barkę. Inaczej impreza nieważna, bez Barki nie ma. No ale wracamy do naszego bidnego Sakiewicza, a potem przejdziemy do Batyrka, bo to jest naprawdę już sprawa gruba, zagrożenie bytu państwa polskiego. Także mamy już rachunki z tych schadzek tam w Maroko, mamy jasne oskarżenia zarówno tu mecenasa Giertycha o to, że jest to związane z ukrywaniem pieniędzy zrabowanych w Polsce, przekazywanym też pseudomedium prawicowym, znaczy one są media patoprawicy, ale to są pseudomedia, nie? No bo media mają jakąś tam misję. I zobaczcie, wczoraj zastanawiałem się, dlaczego żaden dziennikarz tego nie drąży, nie? Dlaczego to są tylko takie internetowe, głównie na Twitterze, wymiany zdań, nie?
No.
A dzisiaj walnął z główki sam premier, czyli zobaczcie, jak dziennikarze się boją. Taki temat, już chyba od 2 dni. Pierwsze, kiedy Giertych pierwsze tego knura dał w Monako, kiedy zdjęcie to było, daj mi datę, nie?
Giertych.
To będzie pewnie ze 2 dni. Zobaczcie, i dziennikarze, przeglądam, te Onety, Srety, to wszystko i nic, ani złamanego zdania. To tak jak o generale Hodżesie, kiedy Idź Pod Prąd zaprosi znamienitego generała. Normalnie jakby inny go zaprosił, jakiś dziennikarz, to by było cytowane wszędzie. O, generał Hodges powiedział to czy tamto. Powiedział, Idź Pod Prąd nie ma. Pierwszy raz prokurator Blajerski mówi o wyszkoleniu agenta Macierewicza. Sam pod swoim nazwiskiem na żywo mówi, że został przeszkolony przez Moskwę. No gdzie te srety wszystkie są? Te wirtualne, no i tak dalej, pseudomedia, nie?
Pierwszy tweet Giertycha o Monako ze zdjęciem to jest 26 listopada.
No tuż to zobaczcie, to niedaleko tydzień będzie, nie? Bo już grudzień mamy, co prawda począteczek, ale jednak, nie? I zobaczcie, cichosza, wszystkie media opłacone. wszystkie te głównego szamba, głównego ścieku, nic na ten temat nie piszą. Dopiero, czyli tu w mediach społecznościowych, tu właśnie jest prawdziwe dziennikarstwo. Zobaczcie, jak daleko wyprzedza to, co się będzie, bo to dopiero zaczną pisać pojutrze, nie? Ale premier Tusk, brawo, wychodzi na mównicę i mówi wprost, co zrobił Nawrocki. Nawrocki uratował bandytów. Nawrocki mówi, że on to dla dobra zwykłych Polaków. No to sądę może zapowiemy.
Prosimy sądę, tak. Czy Nawrocki Nawrocki. Blokując ustawę o kryptowalutach.
Widzisz go nawróconego.
Chroni interesy Polaków, czy chroni interesy mafii?
Mafii Rosji to
mafie
tam...
Mafie służby.
Mafie służby, no to rozumiecie, w jednym, nie? Oczywiście, no wasza... Teraz wasza kolej, ale premier już, że tak powiem, zaspoilerował. Premier Tusk jasno zaspoilerował.
Zagłosował w sądzie, tak.
Zagłosował w naszej sądzie i mówi, że Nawrocki broni interesów mafijnych i tam wymienia zabójstwa, podejrzeń, porwania. Oczywiście te interesy ciemne w tych kryptowalutach. I oczywiście, to jest już prawda wszystkim znana, w kryptowalutach, czyli w tej ciemnej stronie gospodarki, można powiedzieć, najwięcej do powiedzenia mają agenci komunistyczni Chin, Korei Północnej i Rosji. To oni obstawiają te rynki, to oni to kontrolują, to oni okradają, kradną na skalę miliardową albo i większą właśnie na tym rynku kryptowalut. I oczywiście dla wszystkich służb jest to, no... wymarzone źródło dochodu, bo są dwa, tam to trochę podobne jak z czarnym rynkiem. Zero kontroli praktycznie, bo dopiero jak się nazywa ten, a coś tam ten Unia Europejska takie wprowadziła, takie możliwości.
Unia wprowadza
taki system.
Wprowadza nawet obowiązek, no i ta ustawa miała być tak realizacją tego,
ale jak
tego,
ten
żeby...
trzy litery ten system się nazywa, AFL czy jakoś tak tam... jest w tym opracowaniu, że to jest no zbiorczo ta kontrola rynku także kryptowalut, bo oczywiście też jest plaga wyłudzeń. Nie? Prawie każdy wśród znajomych ma kogoś, kto został oszukany na zasadzie, że dzwoni bank, proszę podać PIN, tu wklepać i my uratujemy, albo dzwoni policja, proszę podać PIN do swojego konta, to zaraz tam uratujemy, bo tu ktoś chce się włamać. Nie? No takie historie znamy. I teraz no, trzeba to, bo teraz gdzieś te pieniądze są przelewane, wiecie, i żeby właśnie temu zapobiec, no to są te regulacje. Czyli po pierwsze, żeby ci oszuści, których oczywiście też z byłego Związku Radzieckiego zawsze jest najwięcej tych ludzi, którzy się w to obawią, czyli powiązanie ze służbami GRU czy KGB, to jest oczywista oczywistość, oni kontrolują mafię, oni szybko właśnie mają te najlepsze wiedzę, najlepszą wiedzę elektroniczną, prawną i tak dalej, jak te oszustwa robić, czyli to jest pierwszy blok, który ma być ochroniony, a drugi to są właśnie te przestępstwa w kryptowalutach. Tam nie ma żadnej kontroli. Tam nawet nie trzeba nosić gotówki, rozumiecie, nie? Bo można to zrobić już przelewami i tak dalej, czyli tu jest styk tej gospodarki jawnej z gospodarką szarą i przechodzi do gospodarki czarnej, a później wraca praktycznie bez żadnej kontroli, bez też opodatkowania, no niektórzy się cieszą, ale wraca to z powrotem do legalnego obrotu. Nie? I wyobraźcie sobie służby specjalne. Służby specjalne obracają niekiedy milionami gotówki, bo potrzebują na tak zwane akcje prowokacyjne, nie? Że komuś muszą pokazać realnie tę walizkę z paroma milionami dolarów, jeśli chcą na przykład kupić broń czy coś takiego od terrorystów, czy tych, wiecie, handlarzy broni i tak dalej. Czyli oni mają fundusz operacyjny. Pamiętacie tutaj chyba z CBA taka afera? Ile to ta pani wyniosła w siatce tych pieniędzy, ich księgowa? Z milion czy dwa miliony? Nie, w siatce, w reklamówce, codziennie, tak jak idziesz po kapustę, tampor, seler, nie, parę bułek se kupisz, to ona brała reklamówę i ładowała tam z kasy... Dziesięć milionów, 10 baniek wyniosła, to wiecie, to ja nie wiem, ile to jest, bo nie widziałem nigdy 10 milionów, ale podejrzewam, że to jest kupa forsy, nie, że to nie wiem, tu to na cały ten stolik
leży
pewnie.
W jakich banknotach.
Jeszcze banknotach, no bo tam powiedzmy po... tam,
czy w złotówkach, czy w euro.
Także... służby specjalne mają pieniądze w gotówce. I tego, one są tam oczywiście raportowane, kontrolowane i leżą sobie w sejpie na jakąś tam tajną operację za powiedzmy miesiąc. A na kryptowalutach, czy w ogóle na tym rynku, bo to tam się nazywa kryptowaluty, ale to lepiej nazwać krypto, nie? Bo tam niekoniecznie kupujesz waluty, tam te wiecie, tam bitcoiny, czy strajkoiny, czy jakieś to inne, tylko tam już jakieś tyle tych różnych opcji jest, że można codziennie, tak jak w kasynie, to przypomina ruletkę, nie? Tam możesz podwoić majątek jednego dnia i możesz stracić w ciągu 15 minut, czy tam 10, nie? Że to już jest ruletka, nie? Ale jeśli masz dużą gotówkę i masz wiedzę, jaki będzie przez 3 dni mniej więcej wzrost, czy w te, czy we w te, bo służby to wiedzą, nie? Na przykład Trump powiedział do swoich tych kochasiów, mówię, każdy z was zarobił, niektórzy po 100 milionów, niektórzy więcej. Pamiętacie tę gadkę? Bo ja wam powiedziałem, za 3 dni ogłoszę cła na Chiny albo na to. No to wiadomo, że wtedy jedne akcje pójdą tak, drugie pójdą tak. No to oni jedne sprzedawali, te, które mają spaść, a kupowali te, co mają pójść w górę. I za tydzień ich majątek był razy 2. Dzięki informacji i właśnie tu wracamy do służb, mają informacje, mają walutę na kilka dni. Jeśli mają dobre informacje, podwoją tę kwotę, wezmą tak jak ta pani w siatce 10 milionów, będą mieć 20, z powrotem wraca do opieczętowanego sejfu, proszę, jest te 10, a 10 mają do podziału. Tak to działa. I tej bandy chroni dziś Nawrocki, jak powiedział premier Tusk.
I za to miała się wziąć Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce po tej ustawie, no ale Nawrocki to zawetował jeszcze do Sakiewicza, bo mówimy Tomasz Sakiewicz i Aneta Dziadkowiec, że tam w Monako, ale na rachunkach jest, że płacił Przemysław Kral, obecny król, nomen omen, kryptowalut, tak o nim mówią.
I zero zdziwienia.
Następca tego, który zaginął.
Zniknął, tak. No i właśnie o tym, o tych powiązaniach.
Takie rachunki przedstawia Grzegorz Jakubowski, jak mówiłem, tu niektórzy mają wątpliwości, czy to tam jakieś prawdziwe, czy nieprawdziwe, no ale Tomasz Sakiewicz jakoś nie protestuje na razie.
Tak. Zobaczcie, jeden dziennikarz, bo pan Jakubowski jest dziennikarzem, opublikował to. I to ile? Ze 2 dni temu. Tak. Wczoraj czy przedwczoraj? Weź tam.
Wczoraj. To wczoraj.
No to zobaczcie, dzisiaj wszystkie nagłówki powinny o tym mówić. Znajdźcie mi jeden. Nie ma żadnego. To my bierzemy jako jedni z pierwszych, tam wiem, że i Tomek Wiejski, już o tym oczywiście Jan Piński też wcześniej, bierzemy to na nagłówek. Ale zobaczcie, w sukurs idzie. Bo myśmy wcześniej to wybrali. Premier, informacja o tym, co powiedział premier, dotarła do nas trochę później. Premier mówi o tym całkowicie już otwarcie. Premier mówi, że Nawrocki uratował gangsterów, być może ze zbrodnią zabójstwa, hochsztaplerów, a w tym oczywiście siedzi ruski wywiad, ruskie służby. Czyli wszystko to, co wczoraj mówiliśmy, zobaczcie, dzisiaj powtarza premier.
Tak, że czy bardziej on słucha iść pod prąd, czy po prostu iść pod prąd ma dobre oceny?
Ogólnie ja się cieszę. Mówiłem to już wczoraj, mówiłem, kiedy minister Sikorski tak dość ostro mówił. Oczywiście jeszcze nie ma aresztowań, jeszcze nie ma wielu zarzutów. No jest paru zbiegów, nie? Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Znaczy ja bym chciał, żeby było zatrzymanych w areszcie jednak więcej, nie? Ale mówię, okay, że będą uciekać. Nie wiadomo, czy Sakiewicz nie poprosi o azyl w Monako z tą panią. Zobaczymy, bo tu się robi ciepło, a pytałem się, czego się przestraszył Sakiewicz. Jeszcze na tośmy nie odpowiedzieli naszym widzom. Otóż, tak jak mecenas Giertych i inni już zaczynają o tym przebąkiwać, to, co zrobił rząd Tuska, czyli wysłał agentów do siedziby Rydzyka. Sezon na Rydze minął, ale w służbach ciągle trwa. 8 grudnia Wielki Rydz ma się pojawić w prokuraturze w Rzeszowie. Nie? Także ryc, ryc, ryc za granicę, hyc, hyc, hyc. Kiedyś coś tak było, nie? Ale to chyba nie, to jakieś chore skojarzenia, oszczędziesz tak, nie? Ale pamiętasz, jak Obajtek spieprzał na Węgry z twojego Podkarpacia, nie? I tam tylko się pojawiał i znikał. A policja mają drony, żeby wiecie, wykryć, kto czym pali w piecu, a nie mogą takiego Obajtka. Oczywiście, że przekupił towarzystwo. To jest dla mnie oczywista oczywistość w służbach. Niestety nie mamy
tylko
porządku.
To jest informacja sprzed chwili, że nie będzie 8 grudnia przesłuchania.
Sezon na rydze?
Prokuratura uwzględniła wniosek o zmianę terminu, ale nie podano jeszcze nowego terminu.
Czyli się cofają. To może jednak Sakiewicz wróci. Ale on się przestraszył, że zobaczcie, bo jest najpierw wielki rydz.
Bo 8 grudnia, wiesz, jest rocznica.
No, wiecie, mnie prokuratura wysłała policmajstrów, żeby przyjechali po mnie dzień przed Wigilią, w nocy. Nie? To już jakoś tak... Jakoś mają tę wybiórczość, ale to już tam inszość. Przestraszył się, że jak służby weszły do Rydzyka, zarekwirowały wszystkie dokumenty związane z tym okradaniem państwa polskiego przez towarzysza Glińskiego, a tam przecież jeszcze każdy minister musiał płacić haracz, nie? Czyli to takich dokumentów może tam więcej wzięli, no to Sakiewicz się przestraszył. Idą po nas. No i stąd grzej dupę w Maroku.
Adam Szłapka, rzecznik rządu, napisał o tym wecie. Efekt: Polacy jako jedyni w Unii Europejskiej zostają bez ochrony, oszuści mają wolną drogę, a Putin zaciera ręce.
No dokładnie, cieszę się, bardzo się cieszę. Zobacz, następny już mówi prawie że tak otwartym tekstem jak my. Nie? Czyli mafia, gangsterzy, tu jeśli chodzi o karierę tego Batyra, no to jest oczywiście mafia trójmiejska i oczywiście w tle Rosja, bo to Rosja wynajęła gangusów, żeby przygotowali człowieka do kariery politycznej. Nie? O tym, zobaczcie, już mówi jeden z głównych ministrów, polityków.
A minister finansów Andrzej Domański mówi, że już teraz 20% klientów traci pieniądze w wyniku nadużyć na tym rynku. Chcieliśmy ich chronić, ale prezydent wybrał chaos.
Nie chaos.
Oni teraz hashtag taki mają, prezydent chaosu.
To nie jest żaden chaos. To jest ruski mir, świat Putina. Czyli nie prezydent chaosu. Prezydent ruskowego mira. Tak trzeba hashtag zrobić.
Choć ten ruski mir może przypominać chaos miejscami, ale...
Jeśli chodzi o kasę, to tam jest porządek.
Kasa, tak.
Tam niektórzy wypadają z okien. Na przykład jeden z generałów GRU, wiecie, który mógłby tam 5 minut spędzić pod wodą, wyszkolony nurek i tak dalej, pływa sobie w Morzu Śródziemnym, gdzie się nie można utopić praktycznie, bo wiesz, wystarczy się nie ruszać i leżysz na powierzchni, nie? Woda spokojna, bo jeszcze jakby fala, to rozumiem.
Może twarzą do... chciał na brzuchu pływać.
To chcesz mi opowiedzieć tę bajkę. Taki rebus tam dał nurka, tak? A tata płynie na wznak. Nie. I on se tak pływa i nagle, patrz, nie żyje. Nie żyje, a nie. Także wiesz, tam z kasą to nie ma chaosu. Tam jest porządek.
Tak.
Tego Sakiewicz się trochę boi.
Sakiewicz,
bo wiesz, tu z dwóch stron. Tu z jednej strony wchodzi, powiedzmy, policja, służby polskie, wchodzą już do Rydza, nie? A tu z drugiej strony, no trzeba się rozliczyć na tym czarnym rynku przecież. No,
no dobrze, no to Sakiewicz się zaczyna bać. Nawrocki, nie wiemy, czy się boi, choć wczoraj sugerowaliście, że jest taka opcja.
Jest taka opcja, ale bardziej
się obawia
podejrzewam,
czegoś.
Że wczoraj to chcieli go ratować wizerunkowo, ale dzisiaj go już zatopili, bo interesy mafii są ważniejsze. Dzisiaj wizerunek Nawrockiego to gdzieś tam szoruje na poziomie moskiewskiego bruku.
A czy boi się Grzegorz Braun? Bo profesor Dudek parę dni temu tutaj ostro wyjechał, że Braun pod sąd. Posłuchajmy fragmentu.
Mamy do czynienia po prostu z frontem zdrady narodowej w Polsce i trzeba tych zdrajców po kolei pokazywać, którzy na różne sposoby próbują osłabić potencjał obronny Polski w tej wojnie. Przewodem tego całego towarzystwa jest jednooki pan Braun. Ja uważam, że powinno się poważnie rozpatrzyć wszczęcie procedury karnej wobec pana Brauna za działanie na szkodę państwa polskiego.
No to jakby iść pod prąd. No zobaczcie, wreszcie autorytety i politycy, mówiliśmy o ministrach, politykach, o samym premierze, który idzie przed dziennikarzami. Dziennikarze dopiero na Twitterze, a on już konferencję prasową, bach, to mi się podoba, o tymśmy mówili. Generał Hodges przecież tu mówił, musicie się nauczyć wyprzedzać narrację wroga i uderzać zanim wróg rozpocznie swoją śpiewkę. Pokażę wam narracja wroga, jak wygląda. 30 września Putin za pomocą swojej agentury w mediach ogłosił, że Ukraińcy, na moim Twitterze można znaleźć to, że Ukraińcy planują atak, podszywając się pod służby oczywiście rosyjskie, które przecież nikogo nie atakują, na polską infrastrukturę 30 września. Rozumiecie? Czyli łopom, pożytecznym idiotom, tym onucom rosyjskim dają już, jaką narrację macie je łopy przygotować. Że będzie zamach, a wy będziecie mówić, że to Ukraińcy przebrani za GRU lub KGB. Bo tym jełopom to trzeba tak, wiecie, z miesiąc, dwa wcześniej, żeby oni się przygotowali do tego, nie? Potem jest uderzenie w listopadzie i oczywiście wszystkie onucki, konfederacyjki i różne inne tego, te bździny tego, nie Kaczora, tylko Putina, nie? Zaczynają wysrywy swoje, że to Ukraińcy zaatakowali i chcieli wysadzić polską kolej. Zobaczcie, 30, macie dowód. Już ruskie służby puszczają w świat narrację, że Ukraińcy i tak dalej, nie? I teraz premier wreszcie posłuchał generała Hodgesa. Kamil Jastrzębski też o tym mówił. Nauczcie się wyprzedzać narrację. Bądźcie przygotowani, nie reaktywnie, jak już wszyscy 40% internetu już myśli na wspak po rusku, no to wtedy rusza rzecznik, rzecznik premiera, rusza. To już jest musztarda po obiedzie, panie. To nawet w Monako nic nie zjesz już w tym momencie.
Rzecznik w ogóle, że tak powiem, powstał po 2 latach rządu.
No to mówię to.
On miał zaległości
ale
do nadrobienia.
Teraz premier we własnej osobie wychodzi i mówi Polakom. Nawrocki ochronił gangusów, zbrodniarzy i ruskie czarne interesy w Polsce. To powiedział premier, tak mówię, swoją, że tak powiem, skrótową już parafrazą.
Roman Giertych już w trakcie naszego programu napisał kolejny tweet. Panie Sakiewicz, czy rozmawiał pan w Monako z panem Przemysławem Kralem na temat weta do ustawy o kryptowalutach? Czy zapewniał pan swego rozmówcę o ciągłych wpływach Jarosława Kaczyńskiego w CBA? Czy omawiał pan wkroczenie służb do siedziby Radio Maryja?
No pyta go jak... To, wiesz, ja trochę po sądach mnie ta banda pisowska przegoniła, no to ja już ten język prawników znam. To on pyta tak jakbyś świadka lub oskarżonego pytał na sali sądowej. Ty też, bo przecież relacje robiłeś, nie? To znamy ten język. To są pytania, ewidentnie pytania do świadka lub oskarżonego.
I czy nocował pan w pobliskim hotelu na koszt Przemysława Krala takie?
Oczywiście ma dowody na wszystko, a tego pyta. I teraz albo skłamiesz pod przysięgą, albo się przyznasz. No to Sakiewicz, wybieraj. Możesz wybrać Monako.
Ale nie wiem,
jak
czy,
Ziobro.
Na czy na długo.
Tam nawet trochę cieplej.
Monako to nie Węgry. Łatwiej kogoś znaleźć niż tam. No ale niech próbują. Komentarze. Krzysztof. Pralnia brudnej kasy i zyski garstki ludzi. Proste. Mati Pynio. Zawetował dla zasady. Gdyby ustawę napisał PiS albo Konfa, to by podpisał. A tak
o,
jak
nie.
Chłopczyk w przedszkolu na złość Tuskowi nie podpisze.
O nie. To no, jest podejrzewanie Batyra.
Nie tak, że wetuje wszystko.
Ja protestuję. Bo... Stanę w obronie dobrego imienia tego 3. Nie?
Słuchajcie
pan
uważnie.
Go, tu mówię o naszym widzu, traktuje jak przygłupa, który reaguje jak dziecko w piaskownicy. Nikt by złamanego grosza nie dał na kampanię takiego kogoś.
No
wszystko
bo wtedy...
jest przygotowane, ukartowane i obrona interesów jest czytelna. Tak jak mówi premier Rzeczpospolitej.
gdyby tak złośliwie wszystko wetował, no to by wszystko wetował, a on tak wetuje niektóre, no sporo, jak w porównaniu z innymi, ale dużo też podpisuje, także jednak chyba wybiera, co z jakiegoś tam...
No może powodu. On to tak nie za bardzo wybiera, ale wybierają, o ktoś, tak powiedzmy, ktoś się wybiera, zgódźmy, no. Wybierają.
Ktoś tam wybiera, Arek, żeby PiS mógł brać brudną kasę, tak? Dlatego...
Zobacz, jak jest płatomat, to czy płatomat daje pieniądze?
No tak, skąd są pieniądze? Z bankomatu, tak?
Po pierwsze ktoś wsadza, a po drugie przychodzi ktoś, wpisuje kody i tak dalej, czyli można powiedzieć, nakazuje.
Czy ktoś na Wrockiemu kody musi wpisywać?
Czekaj, no tak wyprzedzasz, bo ty już jesteś z tego młodego pokolenia, to tak powoli buduje narrację, nie? Zaprogramowujesz ten odpowiednio płatomat i bach,
enter.
Na twój rozkaz wychodzi. A na Wrockiego nazywają wetomat.
A. Wetomat. No to ktoś ciekawy, kto ma klawiaturę.
I oczywiście wiemy.
Zdalne,
to nie trudno zgadnąć.
Zdalne sterowanie. Magda Nowak pewnie chce stworzyć swoją. Batyr będzie się nazywać. Trump może, to czemu on
kto
nie?
Kto by to kupił? To tak jak z książką Du... Czekaj, tu weźmy mi się pobiesza. Jak ja,
Andrzeja.
Nie przeklął. A, dobrze, dzięki.
Andrzeja.
Z książką Andrzeja.
Andrzeja to ja.
Tak.
Tak się przedstawił. Tak to wygląda. No zobaczmy w takim razie, jak wygląda nasza sonda. Nawrocki, blokując ustawę o kryptowalutach, chroni interesy Polaków 8%. Chroni interesy.
Ale ja se robię. A mówię do tych 8%.
92.
Nie, no ta, to jest.
Procent.
To jest bezdyskusyjne, ale wiecie, tam notowania Batyra to mam, wiecie, gdzie. Andrzej też wie, nie? Także to nie o to chodzi. To jest zamach na bezpieczeństwo Polaków, bo przecież przez to każdy z nas jest narażony cały czas przez Nawrockiego na oszustwa związane z naszymi oszczędnościami gdzieś na kontach, nie? Ale jest jeszcze wyższy poziom przestępstwa, czyli umożliwienie dalej przeprowadzania ataków terrorystycznych, bo jak płaci się tym bandziorom, takim tak zwanej najgorszej agenturze, to się nazywa agentura śmieciowa, nie? Że ogłasza się na Telegramie.
Agent jednorazowy.
Jednorazówka, nie? ogłasza się na Telegramie, zrób to czy tamto, dostaniesz tam ileś tysięcy euro czy dolarów, nie? I on robi i mu w kryptowalutach wypłacają i nikt nie ma nad tym kontroli. To właśnie ten terrorystyczny proceder KGB i GRU umożliwił Nawrocki swoim wetem. I oni mówią, że bierze za to odpowiedzialność, nie? Tam któryś, chyba minister finansów powiedział, no, że teraz to jest...
Tak,
ale
tak.
Jaką odpowiedzialność? Jak on powie, że on przed Bogiem i IPN-em, nie, przepraszam, historią, nie, ale on może zrobić przed Bogiem i IPN-em, on ma odpowiedzialność i co mu zrobi ta? Zrób ta tak, żeby rzeczywiście to, co mówił już prokurator Blajerski, już teraz przygotowywać akty oskarżenia, zbierać dowody na przestępstwa Batyra, już pisać akty oskarżenia, niech on już wie, że tak łatwo nie będzie. A to, co wczoraj mówiłem, dla przykładu, dla Batyra wsadzić Dudę teraz do aresztu, szybko, za łamanie konstytucji i inne przestępstwa.
I komentarz TP3662. Kryptoafera, czyli skoki 2.0, jak słusznie zauważył premier.
Faktycznie
on też to mówił, a ty wspomniałeś senatora.
Taki szczerbaty, znaczy taki...
Nie wiem,
ma
czy chodziło o senatora Biereckiego.
No, taki skokach, co zęby mu, wiesz, przynajmniej ten, wiesz, ten...
Ortodonta, co klnie,
bo nie umie inaczej mówić, a to choroba jakaś
Obajtek.
Jest. Abajtek czy jakoś, to on se przynajmniej ukradł i zęby se zrobił, a ten nawet tych...
No dobrze, dobrze, tak. No co zrobić? Takich
taka
mamy...
elita normalnie.
Takich mamy
jak to elity, mówił ten...
Elita spod gołębnika, tak?
Spod gołębnika.
Jeden tak to powiedział. No bardziej chyba spod tego, tej książki Dudy, to ja, tak?
No to jest niestety... To jest ruski poziom. To jest ruski poziom. To jest elita, którą odziedziczyliśmy po klerze katolickim. To jest ich wychowanie. Przecież oni śpiewali tam i barki, i różne inne u Rydza.
Ale to czego my po nich dziedziczymy, jak to co my ich dzieci?
No nie, my jako państwo.
Spadkobiercy.
My jako państwo, bo niestety kler katolicki, różne Rydze, Jędraszewskie.
Żeby się jakoś wydziedziczyć, nie wiem.
Ten, co ma, co się tam, wiesz, gzi z tym swoim kamerdynerem, dziwisz, nie? I tak dalej. Że to wszystko to jest owoc katolicyzmu, nie? A większość Polaków patrzy moralnie właśnie na ten Kościół diabła, na synagogę szatana, bo tak by to trzeba by nazwać, tę zbieraninę. To
można by się jakoś wydziedziczyć i mieć jakichś innych...
A to się nazywa reformacja. O. Druga reformacja. Myśmy się kiedyś wydziedziczyli z kleru katolickiego. Znaczy, wiecie, wyszło nam na dobre, bo jak myśmy się z tego... No i tu trzy kropki, musiałbym tam bluzgać, no to tam powiedzmy trzy kropki. Nie, wydziedziczyli, to wiecie, co przyszło? Czysty kruszec. Złoty wiek. Złoty wiek. Pozbyliśmy się okupacji kleru katolickiego na kilkadziesiąt lat tylko. Potem niestety to taataństwo wróciło, kontrreformacja, jezuici i te sprawy. I mieliśmy złoty wiek. Naród, można powiedzieć, eksplodował. Najlepszy czas w historii Polski to jest czas protestantyzmu. Kiedy właśnie pogoniliśmy Watykan.
Ojców, no wtedy różnych tych, co się nazywają ojcami.
No i teraz, zobaczcie, mamy dziedzictwo Kościoła katolickiego, tego zapszaństwa, tego kleru sprzedajnego, tych faryzeuszy, to jest komplement im powiedzieć, nie? Bo to by trzeba gdzieś połączyć faryzeusza z dziwką i jakieś takie nowe słowo stworzyć, to wtedy... No kato faryzeusz, o tak może, nie? To będzie na K i faryzeusz i jest dobrze. I do tego komuna. Ruskie dokładnie. Nie? I z tego wyszła nasza elita. Ta, która właśnie kradnie, która rządzi, która nie ma za grosz jakiegoś honoru, uczciwość, to w ogóle w tej części polskiej elity nie występuje. I tam działają tacy operatorzy gówna, jak Kaczor i Macierewicz. Dwóch głównych. A teraz oni już posunięci są w różnych rzeczach, ale przede wszystkim w latach. I dlatego idzie ruskie nowe. Niestety.
Nowe.
Prawie połowa głosujących, prawie połowa narodu nawet tego nie widzi.
Może teraz, przynajmniej jakaś część zobaczy.
Zawsze jesteś optymistą.
Poniżej tej połowy jednak zeszło. Znacząco optymistą, no nie wiem, no trzeba mieć jakąś nadzieję.
Nie no, tak. Dzisiaj mówiliśmy, przeczytajcie sobie drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszych tam 9:1-9 zdaje się, jak wygląda nasz świat. To jest 2000 lat napisane, że tak będzie wyglądał świat w przyszłości, nie? W czasach ostatecznych ludzie będą i tam jest cały katalog różnych cech. No dzisiaj tam się mówi, no niestety to jest opis naszego świata już, nie świata przyszłości. Tak jak ja tam będąc w podstawówce rysowałem jakieś latające talerze, jakieś wieżowce, że tak będzie wizja świata przyszłości. Nie, to się już dzieje. Ten upadek moralny, społeczny świata, możecie sobie zobaczyć. Naprawdę polecam. To jest krótki fragment, a zobaczycie, jakie ciekawe rzeczy Bóg zostawił w swoim słowie, żebyśmy wiedzieli, jak jest i jak będzie. I mieli odwagę przez to, no bo jak człowiek jest przygotowany, słuchajcie, będzie tak i tak, nie bój się, przetrzymasz, nie? Ale tam obok, następny werset, chyba 10, zaczyna się od lecz. Jest jeszcze inny świat. Świat uczniów Jezusa Chrystusa. I do tego świata każdego dnia cię zapraszam. A dokładnie Jezus już się pofatygował na twoją chatę i mówi, słuchaj, Janek, Kaśka, czy jak masz tam na imię, chcę wejść do twojego życia, chcę posprzątać, już za ciebie zapłaciłem. I zmartwychwstałem, żeby zrobić teraz porządek w twoim życiu. Kupiłem ci bilet do nieba. Chcę dać ci moc do zmiany. Chcę zmienić twoje życie. Chcę zmienić twoje serce. Oto stoję u drzwi twoich, Janek, twoich, Kryśka, Kaśka i kołacze. Jezus do ciebie kołacze. Czyli przekonuje cię, że potrzebujesz go i że on jedynie może cię zmienić. Ale stawia warunek. Musisz otworzyć drzwi. Klamka jest po twojej stronie. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, to wtedy dopiero Jezus wejdzie, da ci za darmo zbawienie, zmieni cię od środka i przejdziesz do tego innego świata, gdzie w 10 wersecie 2 Tymoteusza w 3 rozdziale Paweł mówi, lecz jest inny świat. Do niego bardzo, bardzo cię każdego dnia zapraszamy. A jak byś chciał?
I to jest nadzieja. A nadzieję dla właśnie, dla Wysp Brytyjskich niesie pastor Radek.
Radek Kopeć z żoną jest w tej chwili na Wyspach Brytyjskich, północna Anglia, okolice Liverpoolu. Także jeszcze teraz, dzisiaj dzwońcie do nas, piszcie na czacie, jeśli ktoś by chciał porozmawiać na żywo z naszej Polonii w północnej Anglii, to dzisiaj jest to możliwe, także cieplutka oferta, promocja i tak dalej. Osobistej rozmowy. To w dzisiejszych czasach. To jest rzadkość, bo tylko różne, wiecie, fejsiki tego, śmego i owego. O, tu macie zdjęcie naszej grupy Północna Anglia i pastor Kopeć z żoną.
Zapraszamy. Zapraszamy. Piszcie teraz na czacie lub na mail kontakt@ispodprat.pl czy też na telefon. Zaraz się wyświetli. A Anna 536-813-435. Anna Toropow proponuje, jak połączyć te słowa, co mówiłeś. Prostyteusz.
Prostyteusz, no ale nie, no prosty to źle.
No właśnie, wiesz, no, krzywy. Bo to...
właśnie. No stąd jest to słowo na K, to właśnie znaczy krzywy, nie? A tu prosty u nas jest, nie? No, u nas widzisz odwrócona, nawet w tym słowie prostytutka, to jest odwrócona moralność, nie? Że to, co krzywe, to u nas jest proste i tak dalej. Aż widzicie, to kato pato komuna od lat.
Przekręcone.
400 lat prania mózgów.
Jest. Za chwilę zobaczycie wywiad z podpułkownikiem z Sił Zbrojnych Ukrainy, Iwanem Niemierżyckim. On tam powie trochę o planie Trumpa, czy po prostu, jak to mówi, o zdradzie Trumpa. Powie, jak wyglądają teraz działania chrześcijan na Ukrainie, jak wojna zmieniła też trochę społeczeństwo, jak no, akurat pozytywnie zareagowało na tę katastrofę, bo zwraca się coraz bardziej do spraw bożych. To za chwilę. My teraz już pewnie państwa blerów zostawimy na następne dni.
No bo to taka informacja, która domyka pewne puzzle brakujące w tym świecie apokalipsy, ale to no, zostawmy sobie coś na jutro. Dobrze, kiedy tak. Jesteśmy przy finansowaniu, no to zobaczcie, te pseudomedia prawicowe, no to one albo... Nie, może bez albo, lub logicznie, czyli jedno i drugie jest możliwe, nie? Czyli skok na kasę, dotacje, wyłudzenia, te wszystkie, wiecie, rydze ministerstwa i różne takie rzeczy, czy, które, gdzie już i NIK i oczywiście inne służby się tym zajmują, albo kryptowaluty, mafia i Rosja, nie? To jest ich finansowanie. A nasze finansowanie to jesteście wy. W zeszłym miesiącu było 735 osób. Teraz miesiąc krótszy, nie? No bo przecież święta, to nie będziemy tam zawracać głowy. Znaczy on nie jest krótszy, ale wiecie o co chodzi.
Krótszy,
nadawanie
krótszy.
Krótsze, także bardzo was prosimy o zachętę, czyli o zadbanie o nasze finanse w sposób uczciwy. Przez tych, którzy chcą oglądać i chcą wspierać. Bardzo was o to proszę i dziękuję tym wszystkim, którzy rozumieją. Zobaczcie, tam są praktycznie setki milionów, miliardy. My mamy budżet 80, jak dobrze pójdzie 100 tysięcy miesięcznie. No i porównajcie to, co robimy dla Polski, a co robią oni.
Zachęcamy zatem do wsparcia Telewizji Idź Pod Prąd także w grudniu. Dziękujemy wam bardzo za wasze komentarze, za uwagę. Podawajcie dalej ten program i niedługo pojawią się też fragmenty dla tych, którzy mają mniejszą wytrwałość lub mniej czasu. Dziękujemy wam
dobrze
bardzo.
Dobrze, że powiedziałeś lub, bo to może być i jedno, i drugie.
Tak. Dziś waszym gościem był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo. Tobie i państwu bardzo serdecznie.
Teraz wywiad z podpułkownikiem Iwanem Niemierżyckim i zapraszamy na jutro na 13:00 na następny Idź Pod Prąd na żywo. Do zobaczenia.
Iwan Niemierzycki, podpułkownik Sił Zbrojnych Ukrainy. Witamy. Cześć, miło Cię widzieć. Gdzie służyłeś podczas wojny? Byłem na froncie jako członek 2. Międzynarodowego Legionu Lądowych Ukraińskich Sił Zbrojnych. Byłem na linii frontu, brałem udział w kilku operacjach, ale najważniejsza i najbardziej niebezpieczna operacja, w której brałem udział jako członek 2. Międzynarodowego Legionu latem 2023 roku na kierunku Lyman. To było natarcie, w którym odzyskaliśmy pozycję wraz z 95. Brygadą Aeromobilną i odepchnęliśmy wroga na około kilometr, a następnie wzmocniliśmy tam naszą pozycję. To tylko jedno z moich doświadczeń Służyłem też w innych jednostkach i wykonywałem inne zadania podczas wojny. Ale myślę, że to było najważniejsze. Jesteś też, a może przede wszystkim, chrześcijaninem. Nasza rozmowa będzie dotyczyła też tego. Jaki jest obecnie nastrój, morale żołnierzy i całego społeczeństwa na Ukrainie po tak długim okresie wojny? Szczerze mówiąc, morale nie jest zbyt dobre, ponieważ jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy zmęczeni fizycznie, emocjonalnie, a także duchowo. Ale nie poddajemy się. Pomimo, że łzy i zmęczenie nas wyczerpują, a jednym z celów naszego wroga jest właśnie wyczerpanie nas, trzymamy się naszych wartości i rozumiemy, że walczymy o wolność. Walczymy o nasz dom i to zrozumienie dodaje nam ducha, by pozostać silnymi. Nie powiedziałbym więc, że jest jakoś katastrofalnie pod względem morale. Nadal jesteśmy silni i trzymamy się, ale te 4 lata zdecydowanie mają wpływ na nasze morale. Jak oceniłbyś stan społeczeństwa i relacje między różnymi grupami w kraju? Czy jesteście zjednoczeni przeciwko wspólnemu zagrożeniu? Zdecydowanie jesteśmy zjednoczeni przeciwko wrogowi, ponieważ jest to kolejny czynnik, który pomaga nam pozostać silnymi, bycie razem, bycie jednością. Ale w naszym społeczeństwie istnieją również pewne napięcia. Niektórzy obwiniają ludzi, którzy przed wojną nie byli świadomi kwestii narodowości, naszego języka. Są pewne napięcia wobec ludzi, którzy mówili po rosyjsku, którzy wybierali język rosyjski. Obwinia się ich o sprowadzenie Rosji. Ma im się za złe, że przed wojną lubili Rosję. I pomimo faktu, że obecnie prawie każdy Ukrainiec mówi po ukraińsku i bardzo rzadko zdarza się, aby ktoś przyznał, że lubi Rosję czy coś podobnego, to nadal istnieją pewne napięcia w tym zakresie. Jednak ogólnie społeczeństwo jest zjednoczone, ponieważ w zasadzie nie mamy innego wyboru. Jaka jest obecnie rola ukraińskich kościołów chrześcijańskich? Czym się zajmują? Od początku wojny kościoły chrześcijańskie pełnią rolę psychologicznego dopalacza naszego społeczeństwa i duchowego przewodnika. W szczególności jest wielu kapelanów wojskowych, którzy wspierali naszych żołnierzy od tych pierwszych strasznych dni i nadal to robią. Można również zaobserwować wielką jedność Kościoła spowodowaną tymi strasznymi wydarzeniami. Mogę więc powiedzieć, że rola Kościoła jest w pewnym sensie humanitarna. Staramy się zaspokajać potrzeby, zarówno fizyczne, jak też duchowe i psychiczne. A także Kościół z powodu wojny jest teraz, można powiedzieć, bardziej zjednoczony. Czy zauważyłeś, że wojna wpłynęła na wiarę Ukraińców? Z tego, co obserwuję, Ukraińcy stali się bardziej religijni po tych wydarzeniach. Po tym, jak zaczęły nad nami latać rakiety. Ponieważ ludzie naturalnie zaczynają szukać odpowiedzi i zaczynają szukać pewnej, powiedziałbym, nadziei i pewnych moralnych fundamentów. A jak wiemy, nie ma innych fundamentów poza Jezusem. Ludzie są bardziej otwarci na te pytania. Nie powiedziałbym, że mamy w naszym kraju wielkie przebudzenie, ale zdecydowanie ludzie stają się bardziej otwarci na sprawy Boga, sprawę zbawienia. Codziennie widzimy też śmierć. Codziennie tracimy wielu bliskich, przyjaciół, krewnych, sąsiadów, co stawia nas przed pytaniem, co czeka człowieka po śmierci. Z powodu tych prostych pytań i bardzo nieprostych wydarzeń ludzie próbują znaleźć odpowiedź w Kościele, w Bogu. Powiedziałbym więc, że poziom zainteresowania wiarą i poziom zrozumienia, jak potrzebna jest wiara, znacznie wzrósł od początku wojny. Ale nadal modlę się o przebudzenie i nadal modlę się o bogobojny naród, ponieważ z pewnością pomogłoby to i przyspieszyło zwycięstwo. Widzisz więc wzrost liczby chrześcijan, ale oczekujesz jeszcze więcej. Mówiąc krótko, tak. Rozumiemy, że im więcej ludzi czci Jezusa, im więcej ludzi czci i boi się Pana, tym większe jest miejsce Pana w naszym życiu i w naszej wojnie. Jak czytamy w Piśmie, kiedy naród izraelski walczył z otaczającymi go wrogami, Bóg poprzez proroków powiedział im: czcijcie mnie, śpiewajcie mi pieśni, a ja będę walczył za was. Modlę się więc o to, aby nasz lud przyjął to objawienie, abyśmy nauczyli się czcić Boga, być Mu posłuszni, a On będzie walczył za nas. I widzę to wyraźnie u chrześcijan, którzy coraz lepiej to rozumieją, a także u niewierzących, którzy coraz bardziej interesują się wiarą chrześcijańską. Czy uważasz, że kościoły chrześcijańskie na Ukrainie i chrześcijańscy kapelani wykonują dobrą robotę w tej dziedzinie? To trudne pytanie. Powiedziałbym, że większość pastorów i kapelanów służy w dobrej wierze Bogu i ludziom. Ale były też przypadki, kiedy niektórzy pastorzy opuścili kraj i porzucili swoje kościoły na początku wojny. Left the country and left their churches at the beginning of the war. Tak, oczywiście, po pewnym czasie wrócili, nawrócili się i próbowali wrócić do swojej służby. Ogólnie powiedziałbym, że kapelani wojskowi odgrywają wielką rolę w podtrzymywaniu morale naszych żołnierzy, morale naszego narodu, ponieważ pełnią rolę bufora między sferą duchową a sferą fizyczną. Pomagają interpretować te straszne wydarzenia w Boży sposób, dzięki czemu ludzie dostają odpowiedzi i dostają nadzieję z pomocą pastorów, z pomocą kapelanów. Powiedziałbym, że jedność Kościoła staje się coraz bardziej widoczna. Między różnymi wyznaniami nawiązujemy coraz więcej więzi, mamy coraz więcej powiązań, a posługa wobec naszych żołnierzy pomaga w tym zakresie. Zrozumienie roli ludu Bożego wobec narodu, zrozumienie, że jesteśmy światłem i solą, łączy wszystkie różne grupy w Kościele. Ale to wciąż nie wystarcza. To wciąż za mało, aby osiągnąć zwycięstwo i jedność, dzięki której moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy teraz zjednoczeni i stanowimy jeden Kościół. Dlatego nadal modlę się o taką jedność i proszę was, abyście również się o nią modlili. Chciałbym zapytać o politykę. Co sądzisz o tak zwanym planie pokojowym Trumpa? Nawet europejscy przywódcy stwierdzili już, że ten plan pokojowy nie odpowiada ich oczekiwaniom, a tym bardziej nie odpowiada naszym ukraińskim oczekiwaniom. Ponieważ nie jest to plan pokojowy, to jest plan poddania się. To plan utraty naszej godności i oczywiście nie popieramy i nie akceptujemy tego rodzaju planu. W tym planie nie ma prawie żadnych warunków korzystnych dla Ukrainy. Jesteśmy ograniczeni we wszystkim. Jesteśmy ograniczeni w naszej suwerennej decyzji o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do sojuszy. Jesteśmy ograniczeni w wielkości naszych sił zbrojnych, zgodnie z tym tak zwanym planem pokojowym. Nie odzyskujemy naszych terytoriów. Tak wiele istnień ludzkich zostało straconych. Tak wiele istnień ludzkich nadal jest straconych i to nie jest tego warte. Ten plan zdecydowanie nie jest wart wszystkich tych poświęceń i odwagi, którą wykazujemy każdego dnia. Jest to zdecydowanie niesprawiedliwe i nie zaakceptujemy tego. Takie jest moje zdanie. I tak myśli obecnie, jak sądzę, 80% Ukraińców. Czy spodziewasz się, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy będzie teraz mniejsze, większe, czy zostanie podobne? Kwestia jest prosta. Jeśli zachodnie kraje europejskie nie będą nas dalej wspierać, to same strzelą sobie w stopę. Wcześniej czy później będą musiały zmierzyć się z tymi samymi wyzwaniami, z którymi my się teraz zmagamy. Wybaczcie, jeśli jestem zbyt bezczelny, ale one powinny być wdzięczne nam, Ukraińcom, że jesteśmy buforem między Europą a tym mordorem, tą ciemnością i zgnilizną, które teraz reprezentuje Rosja. Chronimy Europę przed tymi zombie, tymi okropnymi ludźmi. Myślę więc, że wsparcie dla Ukrainy jest miarą moralnej godności i wartości moralnej Europy. Im mniej Europa wspiera Ukrainę, tym mniejsza jest jej wartość moralna. Proszę mi wybaczyć, że jestem może zbyt bezczelny lub zbyt drastyczny w swoich wypowiedziach, ale tak właśnie teraz czuję. Czyż nie poświęcamy własnego życia, naszych bliskich, ukochanych, nie tylko dla naszego narodu? Bo jest oczywiste, że Rosja ma na celowniku Europę i ostatnio obserwuje się wiele prowokacji, począwszy od ataków dronów nad Polską i innymi krajami, a skończywszy na podwodnych aktach terrorystycznych, kiedy zaatakowali kabel pod morzem, kabel komunikacyjny. I wszystkie te działania wywiadowcze, które prowadzą w Europie, to jest wyraźnie widoczne. Nigdy nie wierzcie temu, co mówi Putin. Nigdy nie można wierzyć temu, co mówi Rosja. Oni zawsze będą kłamać. Cokolwiek powiedzą, będą dążyć do rabunku, kradzieży i zdobycia waszej ziemi. Im bardziej Europa wspiera Ukrainę, tym bardziej chroni samą siebie.
The more Ukraine supports us, the more they protect themselves.
Tak, w ostatnich dniach mieliśmy również dywersję na kolei. Dzięki Bogu nie skończyło się to katastrofą, ale wiemy, że będą próbować coraz częściej. I jakie potrzeby są teraz najpilniejsze? Czego potrzebujecie najbardziej? Potrzebujemy bardzo silnego europejskiego konsensusu przeciwko Rosji i za Ukrainą. Obserwujemy zdradę ze strony naszego zachodniego sojusznika, Stanów Zjednoczonych, i jest to zdrada jawna.
To wielka hańba dla ich prezydenta. To wielka hańba dla ich polityki, że rozłożyli przed Putinem czerwony dywan, gloryfikują terrorystę, diabła i zdradzają swojego sojusznika. Obserwujemy to od czasu Memorandum Budapeszteńskiego z 1996 roku, kiedy to przekonano nas do podpisania umowy o rezygnacji z broni jądrowej w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. A teraz widzimy, czym są te gwarancje bezpieczeństwa. Mamy największą wojnę od czasów II wojny światowej. Potrzebujemy więc bardzo silnego europejskiego i zachodniego konsensusu przeciwko Putinowi, który powinien poczuć, że jego działania i intencje nie będą tolerowane i spotkają się z bardzo silnym sprzeciwem pod każdym względem – gospodarczym, politycznym, militarnym i każdym innym. To jest pierwsza rzecz. Ale najważniejsza rzecz, potrzebujemy waszych modlitw. Potrzebujemy modlitw bogobojnych chrześcijan. Rozumiemy, że jakkolwiek przygotuje się rumaka, to zwycięstwo pochodzi od Boga. Proszę więc, módlcie się dalej za nas. Kolejną rzeczą, której potrzebujemy, jest po prostu kontynuacja dostaw uzbrojenia, pomocy wojskowej i pomocy gospodarczej. Musimy czuć, że jesteśmy wspierani przez was, przez Polskę, przez inne kraje, ale zwłaszcza przez Polskę, ponieważ wróg próbował nas podzielić, zwracając zbytnią uwagę na nasze dawne, historyczne rozbieżności. Nie powinniśmy jednak na to pozwalać. Powinniśmy pokazać bardzo silną postawę jedności między naszymi dwoma narodami. Niezależnie od historycznych rozbieżności, niezależnie od historycznych różnic, musimy powiedzieć, że zostawiamy je za sobą i idziemy naprzód, ponieważ musimy pozostać zjednoczeni. To kolejna rzecz, której potrzebujemy od Polski i od Europy. Lista jest bardzo długa, nie wymienię wszystkich punktów, ale jeśli spróbujecie zrealizować te, o których wspomniałem, będziemy bardzo wdzięczni. Jeszcze jedna rzecz, w której narody europejskie, a szczególnie Polacy, mogą nas wesprzeć, to pomóc naszym ludziom, którzy u was teraz przebywają. Mamy wielu ukraińskich uchodźców, około 3 miliony w Polsce i około 5 milionów w innych krajach europejskich. I bardzo martwimy się o ich dobrostan i bezpieczeństwo, ponieważ w mediach często widzimy przypadki, kiedy islamiści lub inne osoby opętane przez demony atakowały, a nawet zabijały wielu Ukraińców. Słyszeliśmy o Irynie Zarudzkiej. Słyszeliśmy o 16-letniej dziewczynie z Mariupola, która w Niemczech została wepchnięta pod pociąg metra przez islamistę. Widzimy, że toczy się wielka wojna duchowa przeciwko naszemu narodowi. Diabeł zwrócił swoją uwagę na nas i chcielibyśmy prosić was o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym obywatelom w waszych krajach. W związku z tym nasza organizacja Christian Front rozpoczęła inicjatywę o nazwie Ukraiński Sojusz Obronny. W ramach tej inicjatywy staramy się pomagać naszym obywatelom w trzech obszarach – fizycznym, prawnym i duchowym. Organizujemy ruch, który pomoże Ukraińcom za granicą czuć się bezpiecznie w sferze fizycznej, duchowej i prawnej. Jeśli moglibyście nas wesprzeć w tym zakresie, byłoby to dla nas bardzo ważne i bardzo potrzebne. I będziemy wam bardzo wdzięczni. Dziękujemy. Jakie przesłanie chciałbyś przekazać innym chrześcijanom zarówno w Ukrainie, jak i na całym świecie? Głównym przesłaniem jest to, że Biblia mówi, iż nasza walka nie toczy się przeciwko ciału, ale przeciwko duchom, demonom, księstwom duchowego świata. Chciałbym, aby chrześcijanie zrozumieli, że siła w tej walce, w tej duchowej wojnie, jest wprost proporcjonalna do naszej jedności. I oczywiście jest to związane z naszą prawością, z bojaźnią Bożą, ale także z miłością do siebie nawzajem i jednością z innymi chrześcijanami w potrzebie, nie tylko ukraińskimi chrześcijanami, ale także nigeryjskimi, innymi afrykańskimi chrześcijanami, którzy każdego dnia są torturowani, gwałceni, zabijani przez muzułmanów, przez islamistów. Musimy być bardziej świadomi, że te wydarzenia wskazują na rychły powrót Chrystusa. Ponieważ wszystko to zostało przepowiedziane przez Niego, przez proroków, przez apostołów w Piśmie Świętym. Nasza jedność czyni nas silniejszymi i nie są to puste słowa, ponieważ Jezus powiedział, że dzięki miłości, dzięki waszej miłości do siebie nawzajem, ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami. Musimy więc kochać się nawzajem, a miłość ta powinna przejawiać się w konkretnych działaniach. Nie tylko w słowach, ale w konkretnych działaniach. Kolejna rzecz, o której chciałbym ostrzec europejskich chrześcijan, to zagrożenie islamistyczne. Stoimy obecnie w obliczu bardzo demonicznego zagrożenia ze strony Moskwy, ale te same duchy inspirują islamistów w Europie i nabierają one rozpędu. Są bardzo zuchwałe. Te demony, które działają w muzułmanach, islamistach, są bardzo zuchwałe. Otwarcie manifestują swoje prawa do cudzej ziemi. Nie na swojej, ale na ziemi, na której zostali przyjęci z otwartymi ramionami, a teraz próbują przejąć dominację. Widzimy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Ich rząd ich zdradził. Starmer zdradził swój własny lud i nie pozwala na wolność słowa, nie pozwala na żadne patriotyczne uczucia. Mógłbym mówić o tym długo, ale krótko mówiąc, drugą rzeczą, przed którą chcę ostrzec europejskich chrześcijan, jest to, że powinniście walczyć z duchem islamistycznym. Nie powinniście pozwalać im modlić się publicznie. Nie powinniście pozwalać im na dominację w waszym kraju. A wy powinniście dominować przez Chrystusa, ponieważ Chrystus jest Królem, Chrystus jest Panem, a my jesteśmy Jego ludem. To jest moje przesłanie, bardzo proste przesłanie do europejskich chrześcijan. Bardzo dziękuję, podpułkownik Iwan Niemierżycki, Siły Zbrojne Ukrainy. Dziękuję. Niech Bóg błogosławi Ukrainę. Niech Bóg błogosławi Polskę.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.